Dzień dobry, witam Państwa w transmisji na żywo na kanałach YouTube Radia Wnet i Czarnego Nieba raportu z Kijowa. Tradycyjnie oczekujemy na połączenie z anteną Radia Wnet. Wtedy raport z Kijowa się rozpocznie. Od razu Państwa zapraszam na kanał Czarne Niebo, bo tam transmisja jak zwykle będzie dłuższa. No i w ramach takiego przyzwyczajenia, bo niedługo zostaniemy tylko na kanale Czarne Niebo, na kanale YouTube i wtedy łatwiej będzie nas znaleźć, jak Państwo dokonacie subskrypcji i będziecie pamiętać, że właśnie tam można nas oglądać. Zostało nam około 2 minut. Skończyło się już studio Bejrut na antenie Radia Wnet. Teraz pojawi się plansza i będziemy oczekiwali na połączenie z anteną radia.
Raport z Kijowa.
Drugi kwietnia 2024 roku, 760 dzień rosyjskiej inwazji na Ukrainę, inwazji na pełną skalę. W raporcie z Kijowa wita się Paweł Bobołowicz. Drony zaatakowały przedsiębiorstwa w rosyjskim Tatarstanie. Są ranni, a kilka budynków zostało uszkodzonych. Oficjalnie rosyjskie władze nie podają nazwy zaatakowanych przedsiębiorstw, ale kanały telegramowe wskazują, że chodzi o specjalną strefę ekonomiczną Ałabuga. Ponadto w Tatarstanie drony uderzyły w rafinerię ropy naftowej Tanek w Niżne-Kamsku. Lokalne media piszą, że dron uderzył w jeden z zakładów. Nie ma jeszcze oficjalnych informacji od rosyjskich władz. Za chwilę więcej informacji na ten temat przedstawi Dmytro Antoniuk. Ukraińskie wojsko wczoraj zniszczyło jeden z najdroższych rosyjskich dronów, Forpost. Rzecznik ukraińskich sił powietrznych powiedział, że jego koszt szacowany jest na 7 milionów dolarów. Rosyjskie wojska zniszczyły niemal całą krytyczną infrastrukturę Charkowa, oświadczył mer miasta Ihor Terechow. Na kompletną odbudowę Charkowa potrzebnych jest 10 miliardów dolarów. Po 17 latach kończy się moja przygoda ze studiem Wschód. Tak na swoim profilu na Facebooku napisała znana dziennikarka Maria Przełomiec. Wydawać by się mogło, że w obecnej sytuacji takie programy jak Studio Wschód, dające pogłębioną wiedzę o tym, co się dzieje za naszą wschodnią granicą, mają szczególne znaczenie. Niestety. Bardzo dziękuję naszym gościom i licznym widzom, napisała Maria Przełomiec. Studio Wschód już od wielu miesięcy nie było na antenie Telewizji Polskiej. Oczekiwaliśmy i byliśmy właściwie pewni, że taki program musi powrócić na antenę Telewizji Polskiej, że na antenie Telewizji Polskiej musi pojawić się Maria Przełomiec, bo Maria Przełomiec to nie tylko dziennikarka, jak powiedziałem, ale to po prostu wybitny ekspert, specjalista od spraw wschodnich. Kolejna absolutnie niezrozumiała decyzja. Przenosimy się teraz do Kijowa, gdzie jest Dmytro Antoniuk. Dzień dobry, Dmytrze.
Dzień dobry, Pawle, dzień dobry, Arturze. Witam Państwa serdecznie i spodziewam się, że po świętach nie macie, jak powiedział Artur, kaca pokarmowego.
Dmytro przywitał się z Arturem Żakiem. Ci z Państwa, którzy obserwują nas i oglądają na YouTubie, do czego serdecznie zachęcam, mogą zobaczyć, że właśnie jest też Artur Żak w Lwowie. No to zapytajmy się, jak tam po świętach w Lwowie, jak minęły święta w Lwowie. Dzień dobry, Arturze.
Dzień dobry, Pawle, dzień dobry, Dmytrze, kłaniam się nisko z Lwowa. Święta, święta i po świętach, tak, pewien rodzaj kaca pokarmowego jest obecny, tak, ale to taka tradycja też. Po to przygotowujemy się duchowo, przygotowujemy także swoje domy, ale także przygotowujemy strawę, żeby tymi strawami się raczyć.
Oczywiście, jak mówimy o Ukrainie i mówimy o okresie świątecznym, to ciężko się nie zapytać, jak wyglądała sytuacja związana z atakami. Wiemy, że ataki rakietowe znowu nie ominęły zachodniej Ukrainy.
W rzeczy samej święta też były u nas w odgłosach alarmów powietrznych i niestety także z trafieniami. Po raz kolejny w ten sam obiekt w okolicach Stryja trafiła rosyjska rakieta w jak najbardziej obiekt energetyczny.
Wcześniej pojawiła się informacja, chociaż nieoficjalna, że są to specjalne zbiorniki na gaz, potężne zbiorniki. Rosja kolejny raz atakuje to miejsce, tym razem niestety jeszcze doszło do ofiar w ludziach, tak Arturze?
To nie tylko zbiorniki, ale także łącza. Między innymi eksperci donoszą, że to są właśnie między innymi połączenia, którymi Ukraina na przykład otrzymuje rewersem gaz z terenu Europy. Warto także uzupełnić moją informację o to, że tym razem podczas tego ataku w okolicach Stryju zginęła jedna osoba. W budynku administracyjnym mężczyzna zginął w wyniku tego ataku.
To złe informacje z zachodniej Ukrainy, ale dzisiaj powiedzieliśmy i poinformowaliśmy na samym początku o tych atakach, które mają miejsce na terenie Federacji Rosyjskiej. W Tatarstanie drony uderzyły w przedsiębiorstwo i to przedsiębiorstwo nie byle jakie, Dmytrze.
Dokładnie tak. To jest przedsiębiorstwo, które, jak my podejrzewamy, no i jest nawet otwarta informacja o tym, że ta strefa ekonomiczna, która nazywa się Alabuga albo znajduje się w Jelabudze, ona została uszkodzona i co warto podkreślić, że to jest za 1200 kilometrów od granic Ukrainy i Rosji. I teraz naszego realizatora Lecha Rusteckiego poproszę być może, żeby pokazać tak. Tutaj nasze widze mogą widzieć, jak moment uderzenia tego dronu, być może ukraińskiego, być może nie, ale to jest ważne, że dron doleciał za 1200 kilometrów, nie został zastrzelony. Tutaj na tym wideo teraz my widzimy skutki uderzenia tego dronu w tej Alabudze w Tatarstanie, który, znów powtórzę, znajduje się za 1200 kilometrów. I w ogóle też przedstawiciele wywiadu ukraińskiego mówili akurat wczoraj o tym, że Ukraina posiada drony, które mogą lecieć ponad 1000 kilometrów i być może jest to dowodem tych słów. Oprócz tego jeszcze informacja nie jest potwierdzona, ale co najmniej w Telegramie są zdjęcia z płonącą rafinerią w Niżniokamsku, znów w Tatarstanie, gdzie została też rzekomo dronem uszkodzona ta rafineria z fabryki Tatnieft, albo Taneko. I to, jeżeli to jest prawdą, to znaczy, że aż dwa duże drony dolecieli do Tatarstanu, pokonawszy ponad 1200 kilometrów. To jest, no, moim zdaniem sukces i to mówię też o tym, że tam Rosja nie ma po prostu zasobów, żeby przeciwdziałać takim dronom, bo ponieważ na tym wideo po prostu oglądaliśmy, że ten dron wcale nie leciał z jakąś wielką prędkością. Więc to jest ważna, moim zdaniem, informacja.
Może uszczegółowienie. Dmytrze Chromackie, powołując się już na główny zarząd wywiadu Ukrainy, poinformowało, że to ukraiński wywiad zaatakował w Tatarstanie fabrykę zajmującą się montażem szachedów. Te drony zatem już możemy mieć pewność, że należały do Ukrainy. Potężna odległość i rzeczywiście taka zbieżność w czasie, też na to zwróciłem uwagę. Wczoraj informacja o tym, że Ukraina dysponuje takimi dronami, które mogą pokonać nawet ponad 1000 kilometrów, i dzisiaj uderzenie w fabrykę położoną ponad 1000 kilometrów od granicy Ukrainy. Można sobie wyobrazić, że taki dron też nie startuje przecież z samej granicy, także ten dystans, który został pokonany, musi być potężny. Artur Żak na pewno oglądał te filmy, widziałeś filmy. Czy masz pomysł, wiesz, jakie to mogą być drony, skąd Ukraina może mieć takie drony? Czy to, tak jak były wczoraj te informacje, to są drony produkcji ukraińskiej, czy jednak musi być to dron kupowany czy dostarczony z zewnątrz?
Rosjanie twierdzą, że w szczątkach tych dronów znaleziono komponenty krajów NATO. No i oczywiście w takich dronach części, podzespoły produkowane w krajach NATO mogą się znajdować, no bo tak się składa, że to kraje NATO są największymi producentami i największymi tak naprawdę inżynieryjnymi pomysłodawcami danych podzespołów. Niemniej jednak Ukraina nad bezzałogowymi statkami powietrznymi, zarówno obserwacyjnymi, rozpoznawczymi, jak i uderzeniowymi, w tymi uderzeniowymi kamikadze, pracuje od dawna, tak naprawdę od 2014 roku, a czas wielkiej wojny, pełnoskalowej inwazji Rosji na Ukrainę jest czasem intensywnej pracy nad tymi dronami, zarówno państwa ukraińskiego, jak i licznych wolontariuszy, i to wolontariuszy, którzy już tak naprawdę produkcję i zakup takich sprzętów niemalże przenieśli na poziom przemysłowy. Regularnie mamy zapowiedzi, zarówno między innymi wolontariusza Sternenki, takiego słynnego, znanego blogera ukraińskiego, czy też Prytule, Fundacji Prytule i Fundacji Powernyś Żywym, że oni pracują i produkują i non-stop anonsują kolejne rozszerzanie tak naprawdę zasięgów danych dronów i jak widzimy, to się oczywiście sprawdza. A tutaj Rosjanom bym chciał tylko podziękować za materiały, bo między innymi o Tatarstanie i o tych fabrykach produkujących między innymi tak zwane Geranie 2, czyli szachedy irańskie, było głośno w przestrzeni informacyjnej. Rosjanie się chwalili tą fabryką.
Jednocześnie mamy informację o zniszczeniu rosyjskiego dronu Forpost. Wartość tego drona to 7 milionów dolarów. To jest dron, który jest analogiem do słynnych Bayraktarów i ten dron został zniszczony w basenie Morza Czarnego. Raz, że olbrzymia strata finansowa, ale dwa, znowu coś się wydarzyło, co wskazuje na zdolności obronne Ukrainy. Rozumiem, że taki dron nie leciał gdzieś nisko, to nie został zniszczony przy wykorzystaniu broni automatycznej.
Nie no, to jest dron, który lata na średnich pułapach, jeżeli się nie mylę, jego pułapem maksymalnym to jest chyba 7000 metrów, tutaj z głowy oczywiście strzelam, to jest dron, który może zarówno prowadzić obserwacje, ale także nanosić uderzenia uzbrojeniem, które posiada, czy w tym przypadku miał podpięte uzbrojenie w postaci rakiet, czy też nie, tego nie wiem, ale faktycznie dorwanie, za przeproszeniem, że użyję takiego kolokwializmu, takiego celu właśnie nad Morzem Czarnym, jest niewątpliwie sukcesem. Te drony raczej latają na takich oddaleniach od obrony, potencjalnego oddziaływania obrony przeciwlotniczej ukraińskiej, że faktycznie trafić taki cel to jest sukces.
Dmytro chce dodać jeszcze informację. Dmytrze?
Tak. Ukraina jest codziennie, conocnie atakowana przez drony rosyjskie, wspólne, rosyjsko-irańskie, produkcje rosyjsko-irańskie i to, że Uderzyliśmy tą fabrykę w Alabudze, jest bardzo ważnym, ale jest też informacja mówiąca o tym, że kolejny samolot transportowy, który leciał z Teheranu, z Iranu, wylądował się w Moskwie, w Rosji i bez wątpienia przywiózł kolejne, być może części zapasowe dla tych dronów typu Shahed, Gerań.
W tym samym czasie, gdy faktem stała się ta oś zła i współpraca Rosji z Iranem, współpraca Rosji z Koreą Północną, Nikołaj Patruszew, szef Rady Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej, oskarża NATO o wykorzystywanie terrorystów, czy wprost o metody terrorystyczne w walce przeciwko Rosji. Więcej Artur Żak.
Pewnie nie pierwszy, nie ostatni raz Patruszew oskarża NATO. Patruszew udzielił dosyć dużego wywiadu rosyjskiej gazecie Argumenty i Fakty. Gazeta Argumenty i Fakty to jest taki tabloid, który powstał jeszcze w czasach perestrojki w latach 80. i który często jest wykorzystywany między innymi przez rosyjskie służby do wrzucania pewnych informacji w odróżnieniu trochę innych od na przykład RIA Nowości, czy też, nie wiem, Komsomolskiej Prawdy, czy też TASS. I w tym wywiadzie sekretarz Rady Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej Nikolaj Patruszew zaznaczył kilka głównych takich tez. Oczywiście główną tezą jest to, że NATO nie waha się wykorzystywać terrorystów dla własnych interesów. To jest teza, która jest używana od dawna, niemniej jednak teraz po ataku terrorystycznym w Krokus City Hall, to jest główna narracja aparatu rosyjskiego Kremla, że to jest jak najbardziej atak terrorystyczny wykonany rękoma islamistów, niemniej jednak inspirowany i prowadzony przez państwa NATO, oczywiście także przy udziale Ukrainy i ukraińskich specjalistów. Dodatkowo w tym wywiadzie Patruszew mówi, że NATO nadal kolejny raz podnosi tę tezę, że NATO jest organizacją, która jest 100% sterowana przez Stany Zjednoczone, że to jest organizacja, która powstała jako organizacja przeciwwaga, ale agresywna przeciwwaga Układowi Warszawskiemu. Też między innymi mówi o tym, że Stany Zjednoczone i NATO podsycają na całym świecie rusofobię i otaczają Rosję i oczywiście osłabiają Rosję. To jest taki długotrwały cel NATO, żeby osłabić Rosję. Więc jak słyszymy, nic nowego tak naprawdę w tym wywiadzie Patruszew nie przedstawił widzom. Raczej to jest wywiad, który jest skierowany tylko i wyłącznie na wewnętrznego odbiorcę, z tylko spuszczeniem takiego oczka w kierunku tak zwanego kolektywnego z Zachodu, że nadal nasza linia jest twarda i wam nie odpuścimy. No ale jeszcze ciekawszą obserwację mieliśmy dzisiaj z redakcją rano. Wywiad ukazał się tuż po północy.
Poczekaj chwileczkę, bo rozumiem, że chcesz powiedzieć o sprawach już sankcyjnych w tym momencie. Domyślam się, czy coś innego chciałeś?
Nie. Chcę powiedzieć o dewocjonaliach. O tym chcę powiedzieć.
To też musisz. Zostaw ten temat na razie, bo chcę bardzo, żebyśmy jeszcze w czasie antenowym zaprezentowali Państwu fragment rozmowy z naszymi gośćmi, z księdzem Krzysztofem Olejnikiem i Aleksandrem Repinem. A do tego tematu, Arturze, powrócimy po tym fragmencie wywiadu i zachęcamy Państwa i do wysłuchania wywiadu, i oczywiście do pozostania z nami po godzinie 10. Już teraz to od razu mówię, a teraz chciałem właśnie Państwa zaprosić do wysłuchania fragmentu wywiadu. Cały znajdziecie w podcaście czy na kanale Czarne Niebo, a obszerny fragment też w podcaście Czarne Niebo. Wywiad z księdzem Krzysztofem Olejnikiem, przełożonym generalnym Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej, i księdzem Aleksandrem Rypinem, proboszczem parafii świętego Józefa w Mikołajowie, również z tego zgromadzenia. To księża, którzy spędzali część okresu świątecznego nie tylko w Mikołajowie, ale w Kisielówce, tam gdzie został zniszczony kościół rzymskokatolicy, tam gdzie mieszkają potomkowie Polaków, którzy na te tereny przybyli w XIX wieku. Posłuchajcie Państwo fragmentu tej rozmowy.
Wiemy już, że 300 osób wróciło do Kisielówki. Gdy tam byliśmy, było chyba 9 czy 7 osób. Wieś była wyludniona kompletnie i zniszczone domy. Czy są jeszcze takie domy, które trzeba pomóc odbudować? To jest jedno pytanie. Czy są jeszcze ludzie, którzy po tym strasznym okresie tej okupacji, tego jak też kościół został zrujnowany, a przecież przypominamy, to było świadome strzelanie do czołgu, z czołgu do kościoła, mamy przecież takie relacje. Czy są jeszcze ludzie, którzy gdzieś zostali albo w innych częściach Ukrainy, albo świata, którzy jeszcze nie wrócili do Kisielówki? No i to, co ksiądz już powiedział, czyli rozminowanie. Pamiętam, że wtedy ostrzegano nas, żeby nie schodzić nigdzie na bok, żeby nie skręcać z tych ścieżek wydeptanych. Czy w tej chwili mieszkańcy Kisielówki mogą być spokojni, że teren jest rozminowany?
No, powrócę do pierwszego pytania. Są jeszcze domy, które potrzebują odremontowania, ale na dzień dzisiejszy mieszkańcy tych domów, oni nie planują tak naprawdę wrócić, tylko planują kupić mieszkanie gdzieś w mieście, czy to będzie Mikołajów, czy jakieś inne miasto większe. A te ludzie starszego wieku, oni chcą wracać do swoich domów i mieli taką możliwość i zrobiliśmy wszystko możliwe, żeby oni tam powrócili. Teraz taki mocny projekt, który finansowany jest przez Europę, przez ООН, jest organizacja wody. Postawili dwie takie baszty, które mają tą wodę pompować w krany do mieszkańców. Dlatego no, Kisielówka staje już tak powoli wioską, która odżywa. A następne, no, minna niebezpieka, jak to mówi się po ukraińsku, czyli zagroza min, zawsze zostaje. Dlatego, że wiele pociwsków zostali wbite mocno w ziemię. I tego nie da się od razu ukryć, nie da się od razu znaleźć. Dlatego, że wtedy, kiedy chodzili saperzy, była większa trawa. Teraz trawa upadła, teraz zaczyna rosnąć nowa i zagroza zostaje. Cały czas zagroza zostaje i my widzimy po drogach, jest te tabliczki, na których jest napisane, że jest miny, żeby być ostrożnym. Teraz właśnie wioska za pomocą Mikołajewskiego, naszego gubernatora, próbuje zakupić różne takie techniczne urządzenia, które sami będą jeździć i rozminować pola. Ale jak powiedziałem, że ten nieraz pociski wbity bardzo mocno w ziemię. I dlatego, kiedy jedzie traktor i ora, to może i dochodzi do eksplozji, że po prostu no, człowiek przeszedł, on tego nie zauważył, on tego nie mógł wykryć tymi urządzeniami, a akurat traktor mógł to podnieść z ziemi i no, mogło dojść do wybuchu. Dlatego miny jeszcze są i myślę, że nie jeden rok trzeba będzie ostrożnie kawałek za kawałkiem tej ziemi otwierać. Już zaczynają siać pszenicę o zimę, zaczynają te pola obrabiać, ale to wyjeżdżają naprawdę tak na swój rysk te wszystkie fermerzy, którzy tam mieli te pola. No i no, dzięki Bogu możemy powiedzieć, że jest front dalej, ale jednocześnie słyszymy. Słyszymy cały czas te wybuchy z Chersonu, które donoszą się też do Kisielówki.
Za chwilę jeszcze do Kisielówki powrócimy w naszych pytaniach, ale chciałem zapytać się księdza generała o te odczucia w Mikołajowie, bo mówimy o Kisielówce, mówimy o tym bliskości do frontu, ale Mikołajów nie jest miastem też bezpiecznym, jest miastem, na które spadają rakiety. Ksiądz generał na pewno i widział rezultaty tego, a być może już słyszał i alarmy, i dźwięki rakiet. To miasto po prostu wciąż zagrożone, proszę księdza.
Więc tak, na pewno jeśli przyjedzie się z Polski czy z innych rejonów, nazwijmy to bezpiecznych, no to alarm, który się słyszy, wczoraj taki był słyszane tutaj o godzinie 23, robi wrażenie, powoduje jakiś niepokój, więc to na pewno tak po ludzku jakoś człowieka bardzo przejmuje. Ale z drugiej strony, gdy wczoraj jechaliśmy w stronę Mikołajewa, no to widzieliśmy normalne życie. Jeszcze podczas wjazdu do miasta około 21 sklepy były otwarte. Można powiedzieć, życie toczyło się normalnie. I to jest takie, no właśnie, zaskakujące, gdy człowiek przyjeżdża, może się czegoś obawia, właśnie robią na nim wrażenie te alarmy, które słyszy, a z drugiej strony widzi zupełnie normalne miasto żyjące swoim życiem, no to odkrywa tutaj gdzieś jakieś takie przejawy nadziei, że nie wszystko zostało zniszczone, duch narodu nie został stłumiony i to są jakieś takie przejawy nadziei, które właśnie z optymizmem pozwalają spojrzeć w przyszłość.
A tym takim elementem optymizmu i tego spojrzenia w przyszłość jest właśnie też podnoszenie z gruzów albo też marzenia i droga do tego podnoszenia z gruzów. Pamiętam, jak z Wojtkiem Jankowskim słuchaliśmy opowieści księdza Aleksandra Repina w tych gruzach kaplicy, gruzach kościoła w Kisielówce. Może jeszcze Lech, nasz realizator, uda mu się pokazać w tym momencie, jak wygląda kościół w Kisielówce i ta nasza rozmowa, proszę księdza, na tych gruzach kościoła, pośród zniszczonych przedmiotów sakralnych w kościele. Cały czas widok obrazu, kopii obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej, który jest teraz w Mikołajowie. Tak państwo widzicie, tak został zniszczony przez Rosjan kościół w Kisielówce, ale właśnie wtedy ksiądz mówił o tym marzeniu odbudowy i jest droga do tej odbudowy. Na tej drodze do odbudowy pojawiła się możliwość postawienia kaplicy, tymczasowej kaplicy, ale ona stała się już faktem w Kisielówce, proszę księdza.
Tak. To był cud boski. Tak powiem, że przy jednym spotkaniu z takim księdzem Witalem Nowakiem, który jest ze zgromadzenia Wikintijcew, świętego Wikintia de Pol, i rozmawialiśmy o tym, żeby stawić tymczasowe budynki w Kisielówki z właśnie morskich kontenerów, które na dzień dzisiejszy w Odessie jest bardzo dużo. I mówiliśmy o tym, że kupić taki kontener i zrobić tam dom mieszkalny dla ludzi, których, no, których domy są rozbite. No ale porozmawialiśmy wcześniej, rozmawialiśmy o tym, że właśnie za pomocą Depol mogliśmy odbudować te dachy. Powstał wtedy jakiś taki pomysł przeze mnie zaproponowany, żebyśmy kupili kontejner i zrobili kaplicę Matki Bożej Niepokolonego Poczęcia. I wstawiliśmy tam na miejscu zrujnowanego kościoła. I ten pomysł i jemu się spodobał i mi. I on wtedy zaproponował, że u niego jest wspólnota, która się nazywa wspólnota w Deologii. To są ludzie, którzy chcą pozbyć się alkoholizmu. I te chłopaki, które tam przechodzą rehabilitację, oni potrzebują też fizycznej pracy. I wtedy zaproponował Witalij, że postawimy ten kontener dla nich, żeby z pomocą finansów z naszego zgromadzenia, my mogli dać im taką fizyczną robotę. I rzeczywiście tak się stało. Dwa miesiące te chłopaki pracowali bardzo starannie, bo widzieli, że to są kaplica, że muszą to zrobić porządnie. I to też dla nich było pomocą, bo rozmawiałem z niektórymi, że oni to zrozumieli, że ta rehabilitacja właśnie dla nich jest konieczne, ale z Panem Bogiem. Że to nie jest w łączności od Pana Boga, tylko oni robią to dla Jezusa, że to jest kaplica do Matki Bożej. I wtedy Ta piękna wnętrze już udekorowaliśmy my, kiedy przyjechał w poniedziałek. W poniedziałek nasza kaplica przyjechała do Kisielówki. Był dzień bardzo niesprzyjatny, dlatego że lało cały dzień i musieliśmy pracować w deszcz. Przeciwny wiatry i diabeł nam się sprzeciwiał, ale Matka Boża i Święty Józef to wszystko udało się zrobić i moce piekielne zostały zwalone. Matka Boża depczy tego szatana i kaplica stoi i biskup nasz Stanisław Szeroka-Radziuk wyjawił z taką swoją bardzo życzliwą taką pomoc, a jednocześnie chęć przyjechać, żeby oświęcić tą kaplicę, które udało się wspólnymi siłami różnych ludzi, dobrodziejów z Ukrainy, z Polski, z innych krajów, że udało się nam to zrobić na cześć Matki Bożej. Dlatego w niedzielę będzie oświęcenia kaplicy niepokolonego poczęcia Matki Bożej.
To bardzo budujące wiadomości, że będzie to poświęcenie. Ksiądz Aleksander jak gdyby trochę wprowadził mnie w pytanie, które chcę zadać. Zadałbym księdzu generałowi, ponieważ już ksiądz Aleksander kiedyś mi odpowiedział na to pytanie. Została zrujnowana chrześcijańska świątynia, Kościół rzymskokatolicki. A strona, agresor, który najechał Ukrainę, często mówi o wartościach konserwatywnych, o tym, że to oni są po stronie dobra, walcząc ze zgniłym Zachodem. Czy chrześcijanie mogliby dokonać czegoś takiego jak zniszczenie chrześcijańskiej świątyni? Czy to w ogóle mogą nazywać siebie chrześcijanami?
W odpowiedzi na to pytanie odniósłbym się do słów Pana Jezusa z Ewangelii, że dobre drzewo rodzi dobre owoce. Nie może dobre drzewo rodzić złych owoców. Więc tutaj jakby jest zawarta odpowiedź, kim są ci, którzy dopuszczają się najazdu kraju w jakimś stopniu bezbronnego i kim są ci, którzy dopuszczają się celowego, świadomego niszczenia świątyń.
Rozmowę z księdzem Krzysztofem Olejnikiem, przełożonym generalnym Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej i księdzem Aleksandrem Repinem, proboszczem parafii świętego Józefa w Mikołajowie, również z tego zgromadzenia, przeprowadziliśmy 22 marca, jeszcze przed Niedzielą Palmową. W Niedzielę Palmową odbyła się uroczystość poświęcenia tej tymczasowej kaplicy. 27 marca spadły na Mikołajów rakiety, 12 osób zostało rannych. 30 marca rakiety też leciały na obwód mikołajowski. Wszystkie zostały zestrzelone, ale tak wygląda ta rzeczywistość i ta rzeczywistość Mikołajowie i też Kisielówce, w której kościół został zniszczony przez Rosjan. Za chwilę powrócimy do aktualnych tematów związanych z sytuacją na froncie. Ze słuchaczami Radia Wnet w tym momencie się żegnamy. Zapraszamy do oglądania nas na kanale YouTube, na przełączenie się na kanał YouTube Czarne Niebo. Jutro o 9.30 Studio Lwów, a raport z Kijowa następny będzie dopiero w czwartek. Do usłyszenia, do zobaczenia.
Raport z Kijowa.
I ten dżingiel oznacza, że pożegnaliśmy się z anteną Radia Wnet. Użytkowniczka Oniku Anna Hardy napisała: znów Radio Ukraina nadaje, nawet Rebe Bobołowicz jest. To tak tytułem wstępu do drugiej części naszego programu. Zobacz, Arturze, teraz o tobie nic nie zostało napisane, tylko ja pozostałem. No dobrze, pani, raczej użytkownik Anna Hardy ma jeszcze szansę coś do tego dopisać. Przypomnieliśmy dla Państwa fragment rozmowy. Ja bardzo zachęcam do odsłuchania całej rozmowy z księżmi w czasie wizyty księdza Krzysztofa Olejnika w Mikołajowie i w Kyseliwce. Tam znajdziecie Państwo też materiały, zdjęcia, i dotyczące samej uroczystości, ale też jak wygląda ten kościół. Jeden z użytkowników używający nika Obywatel II RP napisał, nie lepiej wybudować najpierw schrony dla ludności cywilnej, na budowę kościołu będzie czas, jak nastanie pokój. No właśnie, to tak albo użytkownik słucha, albo takie jest podejście. Tam nie został odbudowany kościół, który został zrujnowany przez Rosjan. Kościół zresztą, który warto przypomnieć, został pobudowany przez Polaków w XIX wieku. Ten kościół nie został odbudowany, został postawiony po prostu barak, w którym jest kaplica dla mieszkańców tej Kisielówki, której właśnie parafia rzymskokatolicka tak szczególnie pomaga. Ponad 300 osób dzięki temu mogło wrócić do tej Kisielówki, odbudowuje swoje domy. W tej odbudowie parafia też pomaga, zresztą szczodrość i ofiarność państwa też w tym pomaga. Woziliśmy z Wojtkiem Jankowskim dary z Polski, też dary, które nasi słuchacze, nasi czytelnicy, nasi oglądający zbierali i tam te dary też dotarły. Warto o tym pamiętać. Różne jest podejście. To nie jest proces wykluczający się budowy schronów i stworzenia kaplicy właściwie z niczego. Warto zobaczyć po prostu, jak to wygląda. Oczywiście Obywatel II RP posługujący się takim nikiem może też wspomóc chociażby budowę schronów, o której mówi. Zapewne bierze udział w tak szlachetnych dziełach. A teraz powróćmy do tych tematów bieżących. Przerwałem ci, Arturze, twoją opowieść, którą chciałeś zakończyć, opowiadanie o Patruszewie i o tym jego wywiadzie, w którym oskarżył państwa NATO właściwie nie tylko wspieranie terroryzmu, ale używaniu